Śniadanie polityków.
Zbliża się godzina 9:10. Witam Państwa. Piotr Kubiak. Zaczynamy śniadanie polityczne w Radiu Gdańsk. Witam gości i najpierw panią Joannę Senysz na łączu internetowym z Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry.
Tomasz Rakowski, przewodniczący Okręgu Gdańskiego Prawa i Sprawiedliwości w studio.
Dzień dobry Państwu.
Również Piotr Karczewski, doradca, społeczny doradca prezydenta RP, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry Państwu.
Łukasz Kopeć, Polska 2050, przewodniczący regionu pomorskiego.
Dzień dobry Państwu.
Gorące dni za nami, na pewno gorące dni przed nami, jeśli chodzi o kampanię wyborczą i różne wydarzenia, które, no, które same przez się wynikają i widzimy je i wynikają one z między innymi z wojny, między innymi z działań Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i różnych środowisk, które chyba włączają się w kampanię. Mam niestety tutaj na myśli sędziów, ale o tym właśnie za chwilę przy okazji sprawy związanej z kopalnią Turów. Aż 76% badanych nie chce, aby Polska przyjmowała uchodźców w ramach unijnego planu relokacji. Dodam tylko, że nielegalnych imigrantów z między innymi z Afryki. Takie są, takie było badanie pracowni Social Changes dla portalu w polityce.pl. Szanowni Państwo, i my chyba zaczniemy od tego tematu, bo on jest bardzo gorący. Mamy tutaj takie słowa między innymi Olafa Scholza, kanclerza Niemiec, który mówi, że tutaj to wszystko jest dobre, bo to jest interes Niemiec. Takie słowa padają. Czy referendum jest potrzebne? No, politycy opozycji, tak zwanej opozycji demokratycznej, no, przekonują, że nie, bo wszystko jest jasne. Politycy koalicji rządzącej mówią, referendum jest konieczne i chcą jego zorganizowania. Pytanie do może do członka i przedstawiciela jednak koalicji rządzącej. Pierwsze pytanie do Tomasza Rakowskiego. Jak to pytanie miałoby brzmieć i dlaczego potrzebne jest referendum w tej sprawie, skoro przedstawiciele opozycji mówią, że wszystko jest jasne i wszystko jest wiadome?
Jak to pytanie miałoby brzmieć, to ja nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Ono powinno oddawać intencje tego referendum, a intencją tego referendum jest to, żeby posłuchać suwerena, żeby posłuchać narodu i dowiedzieć się, żeby naród mógł w stanie wyrazić swoją wolę w kwestii tego, czy chce i godzi się na to, żeby narzucać nam siłowo po prostu migrantów. To jest intencja tego referendum i tego pytania. I tak pan redaktor tutaj przytoczył sondaż, tych sondaży było kilka. One bardzo mocno wskazują, że Polacy są, no, mają jasne stanowisko w tej sprawie. Oni nie chcą. 75% Polaków nie chce takiego narzucania tej migracji siłowego. Z różnych powodów. Po pierwsze, jakby widzimy oczywiście, co się dzieje, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa w krajach, które na te migracje się zgodziły. Niemcy, Szwecja, Francja. No niestety są dzielnice, w których przestępczość jest bardzo duża w tych krajach. W Szwecjach są strefy no-go zones, gdzie po prostu ci migranci te miejsca opanowali. My nie chcemy tego problemu importować do siebie. Nie mamy w ogóle jakby, to jest sprzeczne w ogóle z jakimkolwiek zdrowym rozsądkiem, żeby coś takiego robić. I my nie musimy się zastanawiać, jak to będzie wyglądało u nas w Polsce, tak? Skoro widzimy, jak to wygląda na Zachodzie. Niemcy w roku 2014, w roku 2015 otworzyły szeroko drzwi do tej migracji, nikogo właściwie nie sprawdzając, nie weryfikując, licząc na to, że ci ludzie się zaasymilują, że będą pracować, że pomogą gospodarce niemieckiej, która faktycznie cierpi na brak rąk do pracy. Natomiast oczywiście tak się nie stało, bo cała rzesza tych ludzi to nie są migranci zarobkowi, to nie są ludzie, którzy chcą pracować, tylko to jest po prostu migracja taka ekonomiczna, która liczy na pieniądze socjalne, nie chcą się asymilować, nie chcą uczyć się języka, nie chcą wchodzić w to społeczeństwo, tworzą jakieś zamknięte grupy, więc no, jakby jest to oczywiste, wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje na Zachodzie, a ja jeszcze dodam jedną rzecz. To nie jest tak, że teraz będzie narzucona jakaś kwota, dzisiaj się mówi o 2000 na przykład. Za chwilę mogą to być 4000 albo 10 tysięcy, ale tu zaraz wchodzi cały ten proces łączenia rodzin, czyli taka osoba, która przyjedzie do danego kraju, za chwilę będzie mogła ściągnąć swojego małżonka, rodziców, dzieci, kuzynów, dziadków, więc tych 2000 osób może się zrobić 10 albo i 20 tysięcy osób i to jest już absolutnie poza jakąkolwiek kontrolą.
Ale tutaj są takie sugestie, że Polska może złożyć wniosek i nagle nie będziemy musieli przyjmować tych migrantów z Afryki, bo przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy. Czy Polacy dają wiarę Unii Europejskiej, bo jeśli słyszymy na przykład to, co się działo z KPO, czyli przyjechała Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, mówiła, że wszystko już jest okej, a nagle okazuje się, że nic nie jest okej, Polska jest grillowana, mamy dzisiaj takie wypowiedzi w ogóle Manfreda Webera, który opowiada o tym, że jest budowana zapora ogniowa dla Prawa i Sprawiedliwości. No to niesamowite, że z ust niemieckiego polityka płyną takie słowa. To jeszcze do Tomasza Rakowskiego. Czy możemy wierzyć politykom Unii Europejskiej?
Oczywiście, szanowni państwo, jeśli my się zgodzimy na jakieś elementy tego, że za każdym razem będziemy musieli składać jakieś pytania albo wnioski, no to zostajemy na łasce tych, no właściwie na łasce urzędników europejskich, którzy będą te decyzje podejmować. Urzędnicy europejscy, to za nimi oczywiście kryją się konkretne państwa i konkretne interesy. I tak jak pan redaktor tutaj przywołał kanclerza Scholza, on wprost powiedział o tym pakcie migracyjnym, że on służy interesom Niemiec, bo pozwoli finansowo odciążyć Niemcy. To ma służyć tylko i wyłącznie interesom Niemiec. Niemcy same sobie ten problem ściągnęły, zaimportowały go do siebie 8 lat temu. Prawo i Sprawiedliwość obroniło Polskę razem z Grupą Wyszehradzką przed tymi absurdalnymi działaniami. Ja przypominam wtedy, że Platforma Obywatelska w pełni popierała, mówiła, że przyjmą dowolną ilość migrantów. Jakby się to skończyło dla Polski, no to możemy sobie tylko pomyśleć. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt.
Tylko to króciutko?
Tak, króciutko, że takie siłowe w ogóle rozlokowywanie ludzi w krajach, do których oni w ogóle nie chcą jechać, no mija się absolutnie z celem, bo jeżeli oni będą chcieli, to i tak wrócą do Berlina.
Wielu krytyków tych pomysłów unijnych mówi o tym, że to jest po prostu zalegalizowanie handlu ludźmi. Grupa Wagnera, która między innymi działa w Sudanie, o której słyszymy od wielu, wielu miesięcy, jako o grupie ludzi, w której są mordercy, bandyci, to jest grupa działająca na Ukrainie, rosyjskich najemników, a tak naprawdę ramienia zbrojnego, jak się okazuje, Wataszki, Prigożyna i to, co się okazuje dzisiaj, to oczywiście jest ramię zbrojne Putina. Pani Joanna Senyszyn, pani ma duszę lewicową. Jak pani to odbiera? Czy to nie jest legalizowanie handlu ludźmi przez Unię Europejską? Takie przymusowa relokacja tych ludzi, którzy przyjeżdżają często czy chcą nielegalnie, podkreślam, nielegalnie, bo to jest wszystko nielegalna imigracja, przyjechać do Paryża, do Bonn, do Frankfurtu nad Menem, czyli do Niemiec Zachodnich, Francji, to takie przymusowe pakowanie ich, nie wiem, jak to ma wyglądać. Czy to będzie pakowanie do autobusów, czy do innego środka transportu i przywożenie ich do Polski, to ma w ogóle cokolwiek wspólnego z jakąkolwiek empatią wobec ludzi i z lewicowym przesłaniem wobec ludzi? Joanna Senyszyn.
No właśnie tak w ogóle nie będzie. Już komisarz do spraw wewnętrznych i migracji, pani Johansson, wyraźnie tłumaczyła, że kraje, które są pod tak zwaną presją migracyjną, czyli tak jak Polska, Czechy, które już przyjęły bardzo wielu uchodźców wojennych z Ukrainy, w ogóle to nie będzie ich dotyczyło.
Właśnie a to niech, pani poseł, a jedno pytanie, jedno pytanko. Jedno pytanko, pani poseł, bo to jest bardzo ciekawy jest pani wywód, ale jedno pytanie chciałem wtrącić. Czy na przykład Komisja Europejska i pani Ylva Johansson nie mogłaby zaproponować, żeby właściwie wyłączyć z tego postępowania związanego z przyjmowaniem tych przepisów Polskę i Czechy na
to
przykład
znaczy,
i Węgry?
Naprawdę nie wiadomo jeszcze, jak ostatecznie będą te przepisy wyglądały, Ale właśnie wprowadzenie tego punktu, że Polska, Czechy, kraje będące pod presją migracyjną nie będą musiały przyjmować żadnych imigrantów, bo już ich przyjęły właśnie dosyć uchodźców, to na przykład Czechy się bardzo ucieszyły i uważają, że to jest wielki sukces. I ja uważam, że to jest wielki sukces także dla Polski, dlatego że my wiemy, że Polacy nie chcą przyjmować imigrantów właśnie takich z Afryki, z innej strefy kulturowej. Wiemy i do tego nie potrzeba wcale robić żadnego referendum. Dlatego my jesteśmy przeciwni referendum, ponieważ po pierwsze referenda w Polsce nie są wiążące. W związku z tym nawet jeżeli będzie taka wypowiedź, no to już mamy...
Obietnice wyborcze też nikogo nie wiążą.
Pan redaktor cytował dzisiaj badania, że większość Polaków, i to duża większość, nie chce przyjmować właśnie, tylko trzeba to wyraźnie powiedzieć, imigrantów z innych kulturowych takich obszarów, no bo przecież przyjęliśmy, przez nasz kraj przeszło kilkanaście, może nawet 20 milionów Ukraińców.
Pani poseł, a może Polacy nie chcą przymusu? A może Polacy nie chcą przymusu, bo bez przymusu no Polacy właśnie, przyjmowali, a tu no mamy przymus.
Tego przymusu w stosunku do Polski i do Czech absolutnie
nie. Pani nie sama powiedziała, nie wiadomo jeszcze, jak będą wyglądały przepisy. Pani poseł, bo
to będzie
pani
to powiedziała.
Nie wiadomo, jak będą wyglądały ostatecznie przepisy.
To co my możemy, z jakim wnioskiem my możemy występować?
Pan redaktor zapytał, jak ta relokacja będzie wyglądać.
W autobusach czy w pociągach?
W stosunku do innych krajów, jak będzie wyglądać, jeszcze ostatecznie nie wiemy, bo właśnie toczą się rozmowy między Komisją Europejską, Unią, Parlamentem Europejskim. No tutaj wiele jest, ale Polska i Czechy już mają gwarancję, że nie będą musiały przyjmować imigrantów.
Ale ja takiej stuprocentowej gwarancji nie widziałem.
Nie ma takiej gwarancji.
Jeszcze pani komisarz Johansson wyraźnie to potwierdziła. No a teraz...
Ja bym oczekiwał Ursuli von der Leyen, żeby wyszła i powiedziała. Pani poseł tego oczekuje? Zadam jeszcze pytanie.
Takie. No ale przede wszystkim państwo ciągle mówicie, że nie macie do przewodniczącej komisji zaufania. No więc jeżeli to mówi, oczywiście myślę, że w odpowiednim czasie powie, ale to powinien przede wszystkim powiedzieć premier Morawiecki, ponieważ on dobrze wie, że Polska i Czechy zostały wyłączone z tego, z tego obowiązku.
Ale to nie jest precyzyjnie zapisane, pani poseł. Ja tego nie wiem, no czy jest, ktoś obecnych no studiów, który z panów widział konkretny zapis, że my nie musimy przyjmować...
No,
Nie ma takiego zapisu.
Nie ma takiego zapisu. Komisja Europejska może, ale nie musi.
Będzie to podlegało decyzjom.
Ale został dodany ten punkt.
Pani poseł zacytuje.
Że Czesi są niespełna.
Pani poseł, niech pani poseł zacytuje ten punkt.
No ja go nie zacytuję, bo w tej chwili ja dopiero wróciłam z delegacji zagranicznej, na którą byłam wysłana przez Sejm i zapoznaję się no właśnie z tymi różnymi dokumentami, ale wiem, że tak po prostu
nie ma,
jest.
Nie ma żadnych gwarancji.
Państwo uważacie, że Czesi są niespełna rozumu, że się cieszą, a Polacy się martwią.
Pani poseł, przede wszystkim
się wypowie premier Morawiecki.
No ja czekam na Komisję Europejską, na stanowisko, na rozporządzenie.
Natomiast jeżeli chodzi o samo referendum, to my jesteśmy przeciwni, dlatego że no, po pierwsze to jest bardzo skomplikowane. Miałoby być niby po to, żeby było tańsze, połączone z wyborami. Ale tak naprawdę referenda są godzinę dłużej i godzinę wcześniej się zaczynają. Musi być osobne pomieszczenie, osobna komisja, osobna urna. W związku z tym no tylko listy wyborców byłyby te same, natomiast wszystko byłoby osobno i byłoby to bardzo kosztowne i byłoby to bardzo duże zamieszanie.
Pani poseł, 20 tysięcy euro za jednego, za 20 tysięcy euro za jednego nieprzyjętego migranta i nie wiadomo jak, co by było później, to chyba jest droższe. A taka jest demokracja.
Jeszcze
ostatnie zdanie, pani poseł.
Jeszcze raz mówię, no, pani że poseł, pani poseł. I Polacy
pani poseł, to tak samo jak wyroki TSUE nie dotyczą Polski, jeśli chodzi o Turów. Dobrze, pani poseł, jeszcze ostatnie zdanie, proszę bardzo.
Nie, no powiem jedno zdanie.
Proszę bardzo.
Referendum nawet w Polsce jest niezobowiązujące, a to państwo...
Jeśli nie przekroczy 50%. Jeśli nie przekroczy 50%. Ale... Jeśli przekroczy 50%, to jest wiążące dla wszystkich następnych rządów.
Dobrze, pani poseł, to ad vocem wtrącił się Tomasz Sarkowski. Pani poseł, naprawdę ostatnie zdanie.
Nie przekroczyło.
No nie przekroczyło historycznie, ale w tej sprawie przekroczy.
Uważamy, że Polska może być zupełnie spokojna. Zapis ten, który został wprowadzony, zresztą na wniosek Polski i Czech...
Polacy uważają inaczej, pani poseł.
I również Polska.
Przynajmniej w badaniach.
Pani poseł. Naiwność.
Dobrze, dziękuję. Pani poseł, teraz przekazuję głos przedstawicielowi koalicji rządzącej, pan Piotr Karczewski. Tutaj widziałem, że z dezaprobatą odbierał słowa pani poseł Synyszyn. Teraz oddaję.
Oddaję
głos Piotrowi.
W 2015 roku.
Tak, był problem. Pani poseł. Za chwileczkę pani oddam głos. Teraz pan Piotr Karczewski. Pani poseł, Piotr Karczewski teraz mówi. Odnosi się do pani słów.
Szanowni państwo, przede wszystkim oczywiście nie ma przepisów końcowych i nie wiemy, jak one będą brzmiały. Czy Polska faktycznie będzie zwolniona, czy nie będzie zwolniona. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Już kiedyś obiecano nam, że dostaniemy pieniądze z KPO. Pani szefowa Komisji Europejskiej mówiła, że te pieniądze są. Ale czy może pani nie przerywać, pani profesor? I też to nie zostało dotrzymane. Do tej pory pieniądze, które się Polsce należą, podkreślam, należą, do tej pory nie trafiły do Polski. Następna sprawa. Pan kanclerz Scholz w Bundestagu mówił, że to jest korzystne dla Niemiec, że to się opłaca Niemcom. No więc właśnie, jeżeli to się Niemcom opłaca, to niekoniecznie musi się to opłacać innym krajom, a przede wszystkim Polsce. A my jesteśmy tutaj po to, żeby bronić interesu polskiego. Następna sprawa. Prawa człowieka. Czy to jest zgodne z prawami człowieka, że nakazuje się, że ktoś ma pojechać do takiego czy takiego kraju? Przecież to jest niezgodne. To nie są standardy europejskie, żeby narzucać komuś, gdzie ma mieszkać, gdzie ma żyć. Kolejna sprawa. Polska przyjęła 2 miliony braci i sióstr z Ukrainy. Polska pomogła Ukraińcom. My z tego tytułu nie otrzymaliśmy pieniędzy. Różne są szacunki.
40
do 100 euro. Dokładnie, panie redaktorze. To są pieniądze, które Polska otrzymała. Teraz nas się chce karać kwotą 20-22 tysięcy euro za to, że nie przyjmiemy emigranta? No przecież to jest jakaś parodia,
no
tak?
Jeżeli,
ale panie profesor, proszę się uspokoić. Jeżeli przeliczymy 2 miliony razy 20 tysięcy euro to jest kwota 40 miliardów euro, czyli około 170 miliardów złotych. To są pieniądze, które Polska powinna otrzymać w takim bądź razie. Chcę przypomnieć, że Turcja, która przyjęła uchodźców z Dalekiego Wschodu, z Bliskiego Wschodu, otrzymała 6 miliardów euro i przetrzymywała ich w namiotach. Polska zdała egzamin, począwszy od pana prezydenta, rządu polskiego, samorządów, organizacji pozarządowych i Polaków, którzy przyjęli naszych braci i siostry z Ukrainy do domów, myśmy zdali egzamin. Z tego tytułu Unia absolutnie nie była z nami solidarna. I ostatnie zdanie, ostatni wątek. Proszę sobie wyobrazić, że takie kraje jak Niemcy, Holandia, Francja, Hiszpania, Portugalia to były państwa kolonialne. To one czerpały korzyści z krajów, z wyzysku ludzi tam żyjących. I teraz są moralnie podkreślam, zobowiązani do tego, żeby pomagać tym ludziom, ale przede wszystkim pomagać tam na miejscu, budując fabryki, rozwijając te kraje, żeby nie było takiej sytuacji, że obywatele tego kraju w Afryce na przykład muszą chodzić po 5 kilometrów, żeby dostać się do wody pitnej. Także to jest obowiązek tych krajów kolonialnych pomóc krajom biedniejszym, krajom, które są w potrzebie, ich obywatelom.
Łukasz Kopecz, czy zgadza się z takimi argumentami, które przedstawia Piotr Karczewski? Państwa kolonialne, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy czerpały, Hiszpania czerpały korzyści przez wieki ze swoich kolonii. Dzisiaj jest przekazywanie problemu takim państwom, które, tak jak Polska, zaczęły się w ostatnich latach rozwijać. Nasz dochód narodowy brutto wzrósł. Nasze w ogóle dane, statystyki są bardzo dobre, statystyki ekonomiczne, czyli Niemcy widzą, nie wiem, Niemcy widzą przestrzeń przekazania tych ludzi, jak za przeproszeniem, worek ziemniaków do Polski. Wychwycą specjalistów, ludzi, którzy nie chcą pracować i chcą korzystać z dobrodziejstw socjalnych, chociaż w Polsce one są szczególnie, nie są na zbyt wysokim poziomie, jeśli chodzi o porównanie do państw niemieckich. Czy to jest solidarność europejska? Co to znaczy obowiązkowa solidarność? Bo jak ja słyszę o obowiązkowej solidarności, to muszę przyznać, że no to jest jakaś nowomowa, która no w ogóle ma, nie wiem, zrobić wodę z mózgu ludziom i ktoś w Unii Europejskiej myśli, że Polacy się na to nabiorą. Polacy bardzo dobrze wiedzą, co to jest solidarność, bo widzieli tą solidarność w latach 80. To solidarność uwolniła kraje Europy Wschodniej od komunizmu, a dzisiaj mówią urzędnicy o jakiejś obowiązkowej solidarności i kanclerz Niemiec mówi, że to wszystko jest bardzo dobre dla Niemców. No i teraz jeszcze te skandaliczne słowa Manfreda Webera, że on będzie formułował trzy warunki każdej współpracy. Europa za Ukrainą, za rządami prawa, budujemy zaporę ogniową dla Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko komu on buduje tą zaporę ogniową? Czy te sprawy związane z przymusową relokacją to jest element budowy tej zapory ogniowej? Może przeciwko wszystkim Polakom w efekcie, a nie tylko przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości. Łukasz Kopeć.
Panie redaktorze, znaczy nie... Wydaje mi się, że nie ma zdziwienia, że każdy z krajów próbuje rozwiązać swoje problemy. No i tak samo Polska powinna te problemy rozwiązywać i walczyć o jak najlepszą swoją pozycję. No i tutaj te w ogóle próba zrobienia referendum wydaje mi się pewnego rodzaju próbą zrzucenia nieudolności polityków Prawa i Sprawiedliwości z negocjacjach z Brukselą, żebyśmy...
Ale jakie negocjacje? Tutaj przecież to było obejście było takich negocjacji, które powinna prowadzić Rada Europejska, czyli premierzy powinni wydać zgodę. To jest omijanie w ogóle warunkowości.
No to powinni polscy politycy, przedstawiciele obecnej władzy kanałami dyplomatycznymi próbować walczyć o to, co nam się tak naprawdę słusznie należy, tak? Przyjęliśmy prawdopodobnie 2 miliony uchodźców ze wschodu, z Ukrainy. Powinniśmy jakby... Nasze działania solidarnościowe w ostatnich latach powinny być uwzględnione w polityce migracyjnej Unii Europejskiej i to jest zadanie dla polityków, żeby takimi zadaniami się zająć. Obecnie próba tworzenia referendum wydaje się właśnie próbą usprawiedliwienia tych swoich działań albo właśnie braku tych działań. Zbliża się kampania wyborcza. Z mojej perspektywy wygląda tak, że Prawo i Sprawiedliwość być może z powodu braku pomysłu na kampanię wyciągnęło płytę z najlepszymi przebojami.
Zaraz.
Prosiłbym tylko o dokończenie.
Panie Łukaszu, ale tą płytę to nie wyjęło Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość nie wyjęło żadnej płyty związanej z imigrantami. Tą płytę wyjęła Komisja Europejska i niektórzy mówią, że wbito sztylet w plecy Donalda Tuska.
Ale w momencie kiedy tak podaje pan badanie, że Polacy są w tym temacie zgodni, tak samo politycy mówią dość jasnym głosem, że te mechanizmy podziału, które zostały zaproponowane, są niesprawiedliwe. Próba teraz zrobienia referendum to jest wyciągnięcie imigranckiej płyty z 2015 roku, co niestety może wynikać z braku pomysłu na kampanię. Niestety ta płyta...
To jest reakcja na to, co się dzieje po prostu.
Jeżeli jednak okazuje się, że ta płyta jednak gra już zgrane kawałki.
Ale panie Łukaszu, dlaczego pan odmawia społeczeństwu jakby oddania głosu w tej sprawie? Ja nie rozumiem. Mówicie, że jesteście opozycją demokratyczną, a z ust polityków tak zwanej opozycji demokratycznej wszyscy jak jeden praktycznie mówią, że to referendum jest niepotrzebne. Po co je robić? Wszystko jest jasne. A skąd pan wie, że jest wszystko jasne?
Jeżeli jesteśmy zgodni w tym temacie, a tak wszyscy przedstawiciele się wypowiadają, obywatele tak samo w sondażach, które państwo przytoczyli, są zgodni w tym temacie. Dlaczego mamy tutaj te referendum wykonywać, tak? To jest w tym momencie, no to jest strata czasu, jest to strata pieniędzy, a nie są realne działania. Politycy zostali wybrani do tego, żeby rozwiązywać i załatwiać sprawy ludzi, więc niech wykonują to, do czego zostali wybrani.
A no dlatego trzeba to
wykonywać. Jeszcze Tomasz Akowski,
dlatego trzeba to wykonywać, to referendum. bo jest to wprost głos suwerena. To jest, dzisiaj mamy deficyt w ogóle demokracji w Unii Europejskiej. Mamy deficyt demokracji w Unii Europejskiej. Będą o nas decydować jacyś urzędnicy w ogóle niewybieralni. Ale ja powiem tutaj fundamentalną rzecz, o której w ogóle powinniśmy
zacząć
rozmawiać.
Ale czy o takich sprawach relokacji powinni decydować w ogóle urzędnicy, bo traktat mówi inaczej?
Właśnie o to chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o traktaty, to zgodnie z artykułem 79 ustępu 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, polityka migracyjna jest wyłączną kompetencją państw członkowskich Unii Europejskiej. I tu próbuje się wprost złamać prawo. I dlatego my na to odpowiadamy. Tak? Jeżeli nam się próbuje to narzucić, to my odpowiadamy. Nie jest to żadna zdarta płyta. To zdartą płytą jest to, co oni próbują. Znowu, mając ten kryzys, wielki kryzys po 8 latach u siebie, znowu próbują ten kryzys rozrzucić na całą Europę. Więc to, co my robimy, wręcz broni nie tylko Polski, ale broni całej Europy, bo nie można się godzić na to, żeby jakieś gremium decydowało o tym, że jeżeli państwo nie weźmie do siebie migrantów, to będzie płacić gigantyczne kwoty pieniędzy i że trzeba po prostu siłowo narzucać takim szantażem różnego rodzaju rozwiązania. Te decyzje wpłyną na kształt przyszłej Unii Europejskiej, dlatego Polska stawia opór. Po prostu.
Imam Tawidi, australijski muzułmański uczony, który stoi w kontrze do islamskiego radykalizmu, mówił: spójrzmy na Polskę, oni nie narzekają na islamskich ekstremistów, nie było ani jednego ataku terrorystycznego w Polsce, od razu jak wyczuli, że będzie problem, zasłonili się przed nim polską polityką. Pięknie, Francuzi nie. Chodźcie, zapraszamy. To są słowa sprzed roku, zdaje się, właśnie imama, który bardzo w złych słowach oceniał tych, którzy przypływają jako nielegalni uchodźcy do Europy. Ja nawet tych słów nie będę przytaczał, bo takie słowa na antenie Radia Gdańsk nie padają, jak o swoich pobratymcach wypowiadał się imam, ale chyba imam, żyjąc w środowisku, w którym żyje, to chyba wie, co się w nim dzieje. Szanowni Państwo, teraz sprawa wyborów, bo i turów to wybory. Ostatnie spotkanie polityków, sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Turowie. To miała być też odpowiedź na pobyt Donalda Tuska w okolicy, bo wtedy akurat był również na Dolnym Śląsku. Sobota. Kilkanaście tysięcy osób, walka o suwerenność, wszyscy liderzy Zjednoczonej Prawicy na miejscu pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego. To pytanie do Tomasza Rakowskiego. Suwerenność, była mowa o suwerenności gospodarki, była mowa o tym, taka narracja, że dobry gospodarz powinien zajmować się Polską, dobry gospodarz się zajmuje. Wy jesteście dobrym gospodarzem, czy złym gospodarzem? Mieliśmy tutaj wypowiedzi Donalda Tuska, które w bardzo ordynarny sposób kierowane były do związkowców, którzy przyjechali do Jeleniej Góry. Donald Tusk mówił, że byli milczącymi świadkami tego wszystkiego złego, co się działo w Bogatyni, w Turowie. Jak pan oceni te słowa przewodniczącego Tuska, który te słowa kierował między innymi do związkowców z OPZZ-u, bo ja widziałem związkowców z OPZZ-u, z Solidarności, z innych central związkowych, które działają w kopalni, w elektrowni. Czy sprawa Turowa to będzie bardzo poważny temat tej kampanii i sprawa suwerenności? Tomasz Rakowski.
Ja najpierw tylko odpowiem, że to nie była nasza konwencja w Bogatyni, w Turowie, to nie była żadna odpowiedź na konwencję Tuska we Wrocławiu. To była po prostu odpowiedź na sytuację, która się dzieje z Turowem, tak? A dzieje się coś bardzo niedobrego i my musimy stawać i bronić suwerenności, bezpieczeństwa energetycznego i niezależności. To właśnie robiliśmy. I na pytanie, czy my jesteśmy dobrym gospodarzem, no spróbujmy sobie odpowiedzieć właśnie bazując na kwestii Turowa. Spójrzmy na to tak, na konkretne argumenty i na fakty. I zobaczmy, co mogłoby się wydarzyć, gdyby tą kopalnię zamknięto. Bo kopalnia, chodzi o zamknięcie kopalni, ale kopalnia jest nierozłącznie powiązana z elektrownią, więc automatycznie zamykamy też elektrownię. Ta elektrownia odpowiada za około 8% krajowej produkcji energii elektrycznej i dostarcza energię do prawie 4 milionów polskich gospodarstw. Kolejna rzecz, Turów, to jest około 60 tysięcy miejsc, jakby miejsc pracy, to jest dla ludzi, którzy pracują w kopalni, w elektrowni, dla tych wszystkich firm, które to obsługują, dla ich rodzin, więc mamy automatycznie likwidację największego pracodawcy w województwie i gospodarczą katastrofę regionu. Mało tego, Turów to jest jedyny dostawca energii cieplnej dla Bogatyni, dla całej gminy. Tam jest 17 tysięcy osób w samym mieście. Kolejna rzecz. Ta elektrownia była ostatnio zmodernizowana i zawiera ma w sobie najbardziej nowoczesny blok energetyczny w całej Europie. Mało tego, ta elektrownia, ona zapewnia stabilne dostawy energii wtedy, kiedy one są najbardziej potrzebne, bo bazujemy na własnym paliwie, czyli na węglu brunatnym i nie jesteśmy w ogóle zależni od żadnych kryzysów energetycznych spowodowanych wojną na Ukrainie. I teraz, wiedząc to wszystko, mając te wszystkie kluczowe fakty dotyczące infrastruktury, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa rynku pracy, co robi opozycja? I co robiła opozycja, bo ta sprawa się już ciągnie od roku 21. Otóż oni mówią ustami Rafała Trzaskowskiego, tak, trzeba Turów zamknąć. Pan Szymon Hołownia również, trzeba Turów zamknąć. Skąd będziemy mieli brać prąd w sytuacji, kiedy Turów będzie zamknięty? Ano z tych kopalni i z elektrowni okolicznych, które są i w Niemczech, i w Czechach, które nikomu nie przeszkadzają. Tam jest bodajże 9 czy jeszcze trochę więcej tych kopalni. Więc mimo tych wszystkich faktów, tych wszystkich brutalnych faktów, polska opozycja, jeśli w ogóle nazwijmy ją po prostu opozycją, była i jest za tą decyzją. I oni zrobią wszystko, co tylko mogą zrobić, żeby przypodobać się Unii Europejskiej i właściwie walczyć z Prawem i Sprawiedliwością.
Krótko, panie Tomaszu, to zachowanie Donalda Tuska, który nie dość, że mówił to, co mówił, to później jeszcze sugerował, że pijani związkowcy przyjeżdżali na to spotkanie.
To tu nawet nie ma sensu tego komentować.
Taka retoryka, słyszałem w latach 80.
To są seanse,
z ust Jerzego Urbana.
To jest absolutnie, ten człowiek jest przeżart nienawiścią i wzbudza, chce wzbudzać kłótnie, rozburza, jakby te nastroje społeczne chce pobudzać, tworzyć jakieś takie negatywne emocje, żeby one na poziomie takim emocjonalnym, żeby człowiek kojarzył, że Prawo i Sprawiedliwość to jest coś złego. On tylko to potrafi robić i właściwie jakby szkoda w ogóle poświęcać minuty na to.
Dobrze,
człowieka.
Joanna Synyszyn teraz w tej sprawie, w sprawie Turowa, bo tutaj Tomasz Rakowski być może generalizował, że opozycja jest za zamknięciem Turowa. Pani słyszała te wypowiedzi Donalda Tuska, które kierował do związkowców. Ja podkreślę, tam byli związkowcy z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Widziałem w relacjach telewizyjnych kamizelki z napisem OPZZ. No, raczej bardziej niż związkowcy z Solidarności, to są pani wyborcy. Oni przyjechali zadać kilka pytań Donaldowi Tuskowi, na które odpowiedzi nie dostali. Zostali obrzuceni stekiem wyzwisk, bardzo, bardzo wulgarnych. Też nie będę tych słów przytaczał. Jak pani poseł się do tych sytuacji odnosi? Jakie pani ma stanowisko?
No, przede wszystkim oczywiście obowiązkiem związkowców jest bronić miejsc pracy, występować w obronie zakładów pracy i to robią. Jeżeli chodzi o Turów, to sytuacja od paru lat jest bardzo skomplikowana. Do 26 roku jest jakby ta koncesja i ona przez nikogo nie jest kwestionowana. Ona została...
Kwestionują sędziowie właśnie tą koncesję. Koncesję kwestionują polscy sędziowie, między innymi sędzia ze Stowarzyszenia Justicja.
To znaczy przedłużenie koncesji po 26 roku do 44, ponieważ nie zostały wszystkie formalne wymogi spełnione i uważam, że absolutnie z Czechami był bardzo duży konflikt o Turów.
Ale doszło do porozumienia.
Trzeba pewnych działań naprawczych. Niewątpliwie trzeba zwrócić większą uwagę na ochronę środowiska. Tak jak mówię, do 26 roku ta koncesja nikt jej nie kwestionuje. Po 26 roku do 44 została przedłużona na podstawie niedostatecznych decyzji środowiskowych.
Pani poseł, ale nie protestuję, ja nie słyszę protestów rządu czeskiego. Ja teraz słyszę protesty organizacji ekologicznych. Tam jest jeden taki think tank ekologów podłączony pod Platformę Obywatelską. Niemieccy ekologowie tutaj... A dlaczego kopalnie czeskie i niemieckie, które są w pobliżu Turowa, w ogóle nie interesują ekologów, a one są na tym samym złożu?
Są o wiele większe od Turowa.
Są o wiele większe, tak.
Ale oczywiście trzeba wszystko dokładnie przeanalizować. To, co da się usprawnić, żeby bardziej chronić środowisko, to trzeba zrobić, bo my wobec Polaków jesteśmy zobowiązani, żeby chronić nasze polskie środowisko.
Ale miejsca pracy, a miejsca pracy, bo te elektrownie są naprawdę, bo i elektrownia jest najbardziej czysta, technologia jest naprawdę niebywała. Pani poseł, technologia, jeśli chodzi o energetykę węglową, jest wręcz niebywała. Ta energetyka jest naprawdę czysta, ale nasi sąsiedzi cały czas używają węgla brunatnego. Mało tego, nawet Greta Thunberg została siłą wyrzucona z miejsca, gdzie Niemcy budują nową elektrownię węglową. No to jak to się wszystko ma do jakiejś racjonalności?
Tak,
60 tysięcy ludzi może stracić pracę.
Że będziemy się starać, żeby nikt nie stracił pracy i żeby wszystko się odbywało dalej, ale również z poszanowaniem środowiska naturalnego. I to jest w naszym polskim interesie.
Pani poseł, a ostatnie pytanie do pani.
Właśnie bardziej dbać o środowisko.
Mhm. Pani poseł, ostatnie pytanie. To co pani by powiedziała na miejscu Donalda Tuska związkowcom z OPZZ-u? Którzy przyszli walczyć o swoje miejsca pracy.
Mnie tam nie było. Właśnie bym powiedziała to, co przed chwilą powiedziałam, że trzeba jeszcze raz dokładnie przeanalizować sytuację i zrobić wszystko, żeby zarówno chronić środowisko, jak i chronić miejsca pracy.
Piotr Karczewski w tej sprawie, a jeszcze zapytam Joannę Senyszyn o jedną rzecz, bo to jest bardzo poważna sprawa. Pani poseł jest dzisiaj w Lewicy Demokratycznej.
Tak.
Nie wie pani jeszcze, rozumiem, skąd pani będzie startowała. Czy z Platformy Obywatelskiej, czy no chyba z Nowej Lewicy nie, bo pani nie lubi się z panem Włodzimierzem Czarzastym. To pani stanowisko...
To nie jest kwestia osobistych sympatii. To są decyzje polityczne. Właśnie w sobotę otrzymałam rekomendację Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej, której jestem członkinią i to także członkinią prezydium Rady Naczelnej do startowania w wyborach, no, co do których Polska Partia Socjalistyczna podpisała umowę z Lewicą, z Unią Pracy, z Razem.
Będzie, to będzie, to nie będzie widać ani Platforma, ani Nowa Lewica Włodzimierza Czarzastego. Piotr Karczewski w sprawie Turowa. A jeszcze może wszystko się zdarzyć, oczywiście.
Ponieważ wszystko się może zdarzyć.
Wszystko się może zdarzyć, oczywiście.
Przede wszystkim może być moim zdaniem ciągle jeszcze jedna lista, dlatego że jest.
O to właśnie zapytam, o to zapytam pani poseł, muszę pani odebrać głos. Piotr Karczewski w sprawie Turowa. Jeszcze zapytam wszystkich o jedną listę, ale to mam nadzieję, że za sekundę. Piotr Karczewski, Turów. Co z Turowem?
Turów
i
to
Donaldem Tuskiem.
Turów to symbol polskiego patriotyzmu, solidarności z mieszkańcami, z pracownikami firmy. Turów to 8% produkcji energii elektrycznej w Polsce. I nie może być tak, że sędzina hiszpańska jednoosobowo podejmuje decyzję, wyrok w sprawie zamknięcia tak dużego zakładu. Mało tego, ta sędzina jest też, no, wpłacała na fundusz wyborczy Europejskiej Partii Ludowej, czyli jest politycznie zaangażowana.
Tak to jeżeli, jest jeżeli, przed, chodzi,
je, je, jeżeli chodzi o wiec, o spotkania, no to powiem tak, takie symbole. Pan Donald Tusk 31 razy użył słowa PiS Kaczyński, mówiąc to w formie nienawiści i nie przedstawiając żadnych programów. Pan Jarosław Kaczyński na wiecu Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy 28 razy użył słowo Polska. Przedstawiał programy rządowe i wsparcie dla pracowników. I teraz najlepiej mówić o konkretach. Województwo pomorskie. Programy rządowe. 4,8 miliarda złotych funduszy, które składają się na trzy programy rządowe. Fundusz rozwoju dróg, fundusz inwestycji lokalnych i w ramach Polskiego Ładu fundusz inwestycji strategicznej. Ale to nie wszystko. Niedawno oddana trasa kaszubska. Ponad 2 miliardy złotych. Rozpoczęcie niedawno budowy obwodnicy metropolitalnej. 2 miliardy złotych. S6 droga od Słupska do Bożego Pola. 2,8 miliarda złotych.
Ale
pani... Nie, pani poseł, pani profesor. Ja mówię o konkretach, tak? Bo można dużo opowiadać, ale tutaj są konkrety.
Ale nie na temat.
Jak nie na temat? To jest kampania wyborcza, tak?
Dobrze, to są
konkretne. To są konkretne osiągnięcia rządu i to jest wkład w rozwój naszego województwa pomorskiego. I też inwestycje strategiczne dla rządu polskiego i dla Polski, jak przekop chociażby Mierzei Wiślanej, przekop i dalsze inwestycje, czyli zaangażowanie 100 milionów złotych w rozwój portu w Elblągu, na które nie chce się samorząd Elbląga zgodzić. To są konkrety, tak? I mało tego, w piątek został ogłoszony nowy program, nowa edycja programu dla miejsc po PGR-ach. To jest 3,5 miliarda złotych. Te pieniądze też trafią do Polski, na polską wieś, miejsca, gdzie są potrzebne. To są konkrety, to jest rozwój Rzeczpospolitej dzięki rządowi.
Warto by było, gdyby wszyscy odwiedzili takie tereny po PGR-owskie, bo to są bardzo dramatyczne miejsca. Do dzisiaj widać tą politykę z początku lat 90. Ja w takim miejscu byłem wczoraj. Naprawdę są to koszmarne miejsca. Do dzisiaj. Teraz...
Pani poseł, za chwileczkę
dam pani głos. Łukasz Kopeć, sprawa Turowa. Pan zgadza się ze słowami, które przytaczał tutaj pan Tomasz Rokowski, a przytaczał słowa Szymona Hołowni? Zamykać? Dzisiaj zamykać czy nie zamykać? Czy chcemy mieć prąd, czy mają zostać pozbawione ciepłej wody szpitale, które są w Bogatyni, w okolicach? Co robić? Zamykać według Łukasza Kopcia.
Zamykać, tylko pytanie kiedy?
Ale to takie pytanie oczywiście jest, ale czy teraz zamykać? Bo jest mowa o koncesji do 2026.
Nie, no trzeba tutaj być uczciwym wobec mieszkańców regionu, pracowników kopalni, pracowników elektrowni. Należy zaproponować, tutaj przed chwilą słyszeliśmy całą litanię sukcesów i inwestycji, no to ja chciałbym też usłyszeć konkrety, jakie mają do zaproponowania mieszkańcom i pracownikom tamtego terenu, a nie jedynie to, że walczymy i utrzymamy stanowiska pracy.
Ale dlaczego Unia Europejska, a później sędziowie, którzy są w stowarzyszeniach politycznych, politycznie uzależnionych. Dlaczego pani właśnie de la Puerta z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która odeszła na emeryturę, jednoosobowo decyduje o zamknięciu kopalni i tak naprawdę przewraca życie 60 tysięcy ludzi, oddziałuje jeszcze na bezpieczeństwo energetyczne kraju unijnego?
Ale tą sprawę można było się dogadać z Czechami i załatwić w ciągu jednego dnia, nie ciągnąć konflikt europejski przez...
Ale to
przez
zostało załatwione właśnie.
No tak, ale można było to załatwić dużo sprawniej, dużo mniejszymi kosztami. Może pan przypomni, ile kary musieliśmy zapłacić z tego tytułu. Natomiast wracając do elektrowni, no czy tutaj trzeba zaproponować górnikom sprawiedliwą transformację, tak jak zostało podpisane porozumienie też rządowe, jeżeli chodzi o kopalnie związane z wydobyciem węgla kamiennego i odejściem tego sprawiedliwą transformacją, to pytanie, dlaczego nie zostało podobne rozwiązanie przygotowane, jeżeli chodzi
transformować, a Niemcy otwierają nowe kopalnie. Niech pan mi wytłumaczy, ale tego nie rozumiem. Niemcy to jest największy truciciel. Organizacje ekologiczne niemieckie tutaj występują z takimi wnioskami do polskiego sądu. Niemcy to jest największy truciciel w Unii Europejskiej. Największy.
Naprawdę zajmijmy się polską transformacją energetyczną, przekształceniami, ochroną środowiska.
To może Niemcy powinni zająć się Niemcami, a nie Polską w ramach Unii Europejskiej.
Niech się zajmują, ale skupmy się na Polsce.
Tomasz Rokowski,
ja tylko chcę sprostować, bo tam ta kopalnia ma działać do 2044 roku, więc to nie jest tak, że trzeba ją wygaszać nagle teraz, bo się komuś na Zachodzie to nie spodobało. Natomiast tym wszystkim, którzy z taką łatwością mówią o tym wygaszaniu, wyłączaniu i tak dalej, to ja proponuję taki eksperyment myślowy. No wyłączmy zasilanie w jakąś elektrownię tutaj na terenie Gdańska na przykład.
Nie postulujemy tego, żeby to było z dnia na dzień.
W Warszawie na przykład, we Wrocławiu, w Gdańsku, tak? W tych dużych ośrodkach.
Jeszcze słowo Piotr Karczewski w tej sprawie, tak?
Tak, dla uzmysłowienia państwu. Turów po polskiej stronie jedna kopalnia. Po czeskiej stronie 5 kopalń, po niemieckiej 8 kopalń. Tak.
Kopalnia elektrowni.
Dobrze, to jeszcze kończymy temat Turowa. Mamy niestety 1,5 minuty. Ja mam pytanie do pana Łukasza Kopcia, ale zacytuję szybko, jeśli znajdę ten cytat. Momencik. Trzecia droga donikąd, poparcie w sondażach pikuje, PiS zaciera ręce, coraz częściej słychać o planie B. jedna lista będzie, czy nie będzie. Macie słabe notowania, około 8% z PSL-em. I tylko jeszcze taka mała zagadka. Kto to, w jakiej gazecie to zostało napisane? Trzecia droga donikąd, poparcie w sondażach pikuje, PiS zaciera ręce.
Szczerze nie czytałem tego artykułu.
To jest tygodnik Newsweek. Sprzyjający opozycji.
Tak, sprzyjający, znaczy nie powiedziałbym, że sprzyjający całej opozycji, tylko jednej konkretnej partii. Nie, jeszcze miejsc na liście nie mamy uwzględnionych, natomiast trzecia droga nie jest drogą donikąd, jest ona drogą ku lepszej przyszłości Polski. Jakby nie patrzymy na bieżące sondaże, najważniejszy sondaż będzie wyborczy w październiku przy urnach wyborczych i wierzymy, że osiągniemy wtedy bardzo dobry wynik.
Tomasz Rakowski, to jest jedno słowo na ten temat, jeszcze mamy dwójkę polityków w studiu.
Znaczy, no,
czy to sprzyja, czy te słabe notowania sprzyjają PiS-owi?
Wie pan, dla nas im bardziej ta opozycja będzie rozdrobniona, tym lepiej, więc widać tutaj jakby też wchłanianie Szymona Hołowni, niedoświadczonego przez Donalda Tuska, i też marginalizację Donalda Tuska. Znaczy Donald Tusk, który marginalizuje, wręcz upokarza swoich potencjalnych sojuszników.
Pani profesor Senyszyn, w tej sprawie będzie jedna lista tej szerokiej opozycji, może pani do niej dołączy?
Bardzo możliwe, że będzie jedna lista, jeżeli notowania poszczególnych właśnie ugrupowań będą na granicy progu wyborczego, no to wtedy pójdą po rozum do głowy, że jedna lista jest lepsza przy metodzie Donta. Właśnie PiS bardzo mądrze robi, że ma jedną listę, mimo konfliktu z Ziobro, mimo różnych wewnętrznych konfliktów, idzie jedną listą.
Jedna lista sprzyja jedynie Konfederacji.
Konflikty zażegnane, konflikty, przepraszam panią Łukaszu, ale już również panią poseł, przepraszam. Ostatnie zdanie, Piotr Karczewski w tej sprawie.
Najprawdopodobniej scenariusz będzie taki, że tak, Platformie będzie rosło, Hołownia i PSL nie przekroczą progu 8%, więc nie wejdą
Proszę
do
się
Sejmu.
Nie martwić, spokojnie, z Donta
podział będzie taki, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica na tym
zyska. I tu stawiamy kropkę.
I tak powinno być.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za udział w śniadaniu. Pani Joanna Senyszyn. Bardzo dziękujemy za udział w programie. Tomasz Rakowski.
Dziękuję, do usłyszenia.
Łukasz Kopeć.
Dziękuję bardzo.
Piotr Karczewski. Bardzo dziękuję za udział w śniadaniu.
Do widzenia.
Piotr Kubiak.